Dzień dobry. Dzisiaj mamy dla Was odcinek specjalny. Zaprosiliśmy do rozmowy panią Emilię Dziubak, jedną z najsłynniejszych polskich ilustratorek książek dla dzieci. Emilia zilustrowała kilkadziesiąt książek i współpracuje nie tylko z czołówką polskich pisarzy, ale także na przykład z Martinem Widmarkiem ze Szwecji. Spotkaliśmy się w kawiarni Stary Munek w Poznaniu, stąd też w tle rozmowy słychać muzykę i gości kawiarnianych. Za te efekty oczywiście bardzo przepraszamy i nie przedłużając już, zapraszamy do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, witamy w kolejnym, 70. już nie wiem, którym odcinku podcastu Co się czyta?
Joanna Furdal.
I Krystian Zych. I jest z nami dzisiaj nasz gość specjalny, jedna ze słynniejszych polskich ilustratorek, Emilia Dziubak. Witamy serdecznie.
Witam serdecznie.
Będziemy dzisiaj rozmawiać o ilustracji,
ale
emocjach i grillowaniu. Czy jak byłeś dzieckiem, to w ogóle kiedykolwiek przyszło ci do głowy, że będziesz kiedyś ilustratorem i będziesz ilustrować książki dziecięce?
Tak szczerze, jak byłam dzieckiem, marzyłam o tym, żeby być malarką. I tak strasznie chciałam być malarką, że nie brałam pod uwagę ilustracji do książki jako samej ilustracji. Chociaż przyszło mi coś takiego do głowy, jak zobaczyłam ilustrację do Kajtusia Czarodzieja. I to były ilustracje wykonane przez Gabriela Rachowicza. To jest zupełnie coś innego niż ja robię. Kompletnie inny świat, ale pamiętam, że wtedy miałam takie myślenie, jakie to musi być wspaniałe, być ilustratorem książek, zarabiać na tym pieniądze i jednocześnie robić coś takiego. Ale to były takie pojedyncze fragmenty, momenty w moim życiu. Przez całe moje dzieciństwo marzyłam, żeby malować obrazy i żeby być malarką.
Ale teraz te twoje ilustracje tak naprawdę są takimi małymi obrazami, które bardzo często są przeznaczone dla dzieci i dla nich stanowią tą taką pierwszą galerię sztuki, do której mogą się udać dzięki książkom. I widać tą twoją pasję malarską w tych twoich ilustracjach. Ja na przykład zauważyłam też chociażby na tej pierwszej wklejce do True, gdzie ten krajobraz jest taki bardzo, bardzo charakterystyczny, rozmyty. I w jaki sposób te twoje doświadczenia i to, co robiłaś, wpłynęło na te ilustracje? Też jestem właśnie ciekawa.
Akurat True jest taką książką, jedną z książek przełomowych. Pamiętam, zilustrowałam ją jakieś 3 lata temu i to była pierwsza książka, w której postanowiłam wprowadzić moją fascynację dawnym malarstwem do książki. Wcześniej też wykonywałam ilustracje, które nawiązywały do malarstwa, ale to nie były ilustracje do książek. Na samym początku, zanim zaczęłam ilustrować książki, też wykonywałam obrazy i ilustracje. I one były takim spełnieniem moich marzeń. Nawiązywałam do malarstwa, że one były bardzo malarskie, przedstawiały taką atmosferę, jaką sobie wymarzyłam. Ale w książkach dla dzieci przez pierwsze lata nie miałam za bardzo odwagi, żeby to zrobić, bo po pierwsze myślałam jednak takimi kategoriami, że to jest książka i miałam jakieś ograniczenia jednak trochę w myśleniu dotyczące książki, po pierwsze. Po drugie, eksperymentowałam dużo i dla mnie to też było super, że ja mogłam sobie trochę wyjść z tej mojej fascynacji i trochę popróbować różnych technik. Nawet widać w moich pracach, że te książki są naprawdę bardzo różne, szczególnie w tym pierwszym okresie. A w True to było tak, że ja konkretnie postanowiłam sobie, że będę nawiązywać do malarstwa, do polskiego malarstwa szczególnie. I wyobraziłam sobie tą książkę tak, jakby ona była wyjęta z obrazów Romana Kochanowskiego. I nawet jak zobaczycie obrazy Romana Kochanowskiego, to jest po prostu bardzo dużo jest właśnie z tych obrazów. I tym bardziej, że wydawca dał mi zielone światło, pozwolił mi na to. I to było też silniejsze trochę ode mnie, bo historia True, zajączka emigranta, który żyje w biednej wsi. Od razu przypomniało mi się też moje dzieciństwo. Ja się wychowywałam w moim miasteczku. Wychowywałam się wśród ludzi w bardzo różnych klas społecznych, to może to nie jest dobre słowo, ale od ludzi bogatych po ludzi bardzo, bardzo biednych. I widziałam też tą straszną biedę, widziałam też ludzi z klasy średniej, widziałam takich, którzy się bogacili i jeszcze na dodatek przyszło mi się wychowywać w czasach przejściowych. To były lata 90., kiedy wszystko było po prostu kompletnie rozwalone. I ja sobie wyobraziłam właśnie True umieszczonego w takich realiach, małego zajączka, który żyje...
W tym twoim świecie, tak? Tym, który znasz?
Tak, żyje we współczesnym świecie, w którym jest Allegro, potem jest, zamawia sobie futro na Allegro, ale jednocześnie wszystko jest jeszcze z poprzedniej epoki.
Tak naprawdę w tych małych miasteczkach niewiele się zmieniło.
Tak, bo ja cały czas jeżdżę do rodziny, do małych miasteczek. Mm-hmm. Zaczę się przejechać przez Polskę, nie wiem, jadą za morze czy w góry i widać, co tam się dzieje, że te stare domy, czy stare budynki, czy nawet jakieś sklepy z czasów PRL-u, one nie znikły tak po prostu. Prawda? One cały czas są. Niektóre tak, funkcjonują, a
często różnią się tylko i wyłącznie szyldem i niczym więcej.
Tak jak już też mówiliśmy, zanim rozpoczęliśmy ten wywiad, że jeżeli chodzi o True, to starałaś się ukazać w jakiś sposób też te obrazki z całej Polski. Myślę, że dzięki temu ta książka nabrała takiej prawdziwości, bo jest to opowieść o zajączkach, zajączku emigrancie, zajączku, który ma tylko mamę tak naprawdę. Ale z drugiej strony, dzięki tym ilustracjom takim bardzo realnie oddającym te nasze warunki, ona się stała dużo bardziej prawdziwa. I chciałam się zapytać w związku z tym, w jaki sposób powstają te ilustracje, czyli w jaki sposób tekst wpływa na wygląd tej ilustracji, jak się pojawia ta pierwsza myśl, że właśnie to będzie tak, a nie inaczej wyglądać, że to będzie nawiązywać dana ilustracja do tego malarstwa albo będzie przedstawiała jakiś taki krajobraz z przeszłości jeszcze wciąż żywy.
Tekst ma ogromne znaczenie. Tekst jest czymś, bez czego nie powstałyby moje ilustracje. I sam pomysł na historię to jest jednak za mało. Muszę przeczytać tekst, muszę wiedzieć, w jakim charakterze jest napisany, jaka jest w nim atmosfera, jakie jest słownictwo. Basia Kosmowska ma bardzo specyficzne książki pod takim względem, że potrafi się ukłonić w kierunku ludzi wykluczonych. Może to jest też takie odważne słowo, ale ja myślę, że w jej wszystkich książkach jednak jest coś takiego, że ona zwraca uwagę na tych, którzy są trochę z boku, trochę wykluczeni, trochę niezauważeni.
Czy nie boi się poruszać trudnych tematów, tak?
I nie robi tego w sposób banalny, że ten wykluczony człowiek też zasługuje na dobro i tak dalej, tylko ona tak prawdziwie potrafi opisać. Tak. Ona potrafi opisać po prostu życie tego zajączka czy dziewczynki. Już kilka książek zilustrowałam do jej tekstów, ale gdyby nie ten tekst, nie jej słownictwo, nie jej sposób myślenia o tym zajączku, równie, bo może być zajączek, mógł być, nie wiem, ptaszek.
Jakakolwiek inna postać, tak?
Ale po prostu postać była tak autentyczna i dla mnie zderzenie tej prawdziwości z tym, że to jest właśnie zając, a nie człowiek, było tak fantastyczne, że ja sobie nie mogłam wyobrazić podjęcia tego tematu inaczej niż w sposób realistyczno-naturalistyczny. Bo dla mnie prawdziwość opisów i przyrody, i postaci, i charakterów, realizm sam po prostu mi się już pojawiał przed oczami i strasznie mi się spodobało to, że ona opisała to tak, jakby to dotyczyło w 100% człowieka. Zupełnie to, że on jest zającem, to w ogóle nie ma tam kompletnie znaczenia. A nawet potrafiła opisać to tak, jakby to było oczywiste, że przecież to musi być zając. W ogóle nawet nie ma innej opcji. Nie mogę sobie wyobrazić innych ilustracji do tych książek. A teraz pracuję nad drugą częścią.
No nie możemy się doczekać.
A się pracuje właściwie, ona już jest skończona, tylko czekamy na publikację.
Kiedy się ma pojawić?
Na jesieni. Miałam nadzieję, że będzie trochę wcześniej, ale plany wydawnicze się przesunęły i będzie na jesieni i też jest bardzo ciekawe.
A jak to wygląda w przypadku książek, w którym jest mniej tekstu? Jest on krótszy, czyli no głównie w przypadku książek dedykowanych do młodszych odbiorców. No bo tam jednak ten tekst jest troszkę inny.
To jest zupełnie inny typ też książki, bo dla maluchów ja mam też zupełnie inne myślenie o ilustracji. Dla małych, mniejszych dzieci jednak ta ilustracja musi być prostsza, musi być bardziej skupić na konkretnych formach. Nie może być tak bardzo rozbita, ale czy tekst jest krótki czy długi, to dla mnie nie ma znaczenia, bo dla mnie najważniejsze w tekście, najważniejsza jest atmosfera. I są autorzy, którzy potrafią w jednym zdaniu wprowadzić taką atmosferę, jaką możemy znaleźć na całych stronicach u innych autorów, więc to kompletnie nie ma dla mnie znaczenia. Po prostu dostosowuję ilustrację do wieku ze względu na to, że wiem, że dzieciom młodszym łatwiej jest przyswoić niektóre ilustracje. Ale też nie chcę wchodzić w skrajność. Nie mam takiego myślenia, że dla maluchów musi być kolor taki, wielkość taka i taka. To też nie o to chodzi. Bo dzieci też rozwijają się w bardzo różnym tempie i niektóre są już wcześniej gotowe na odbiór bardziej skomplikowanych rzeczy.
Oj tak, zdecydowanie. A no ale jednak ten tekst jest troszkę inny, nie? Jest w inny sposób przygotowywany do takich małych dzieci. I właśnie zastanawiam się, jak to wygląda przy tworzeniu ilustracji.
No jest trochę trudniej pod tym względem, że ja muszę wtedy operować też tym tekstem w połączeniu z ilustracją. To nie jest tak, że jest ilustracja i sobie tekst z boku, tak jak w takiej książce, w której jest tego tekstu dużo, tylko tutaj jednak ta typografia ma ogromne znaczenie dla całego projektu. Często ja się też zajmuję wtedy składem, bo chcę mieć też kontrolę nad tym, w jaki sposób ten tekst jest złożony, jak on zaczyna współgrać z ilustracją. Często jest tak, że ten tekst jest wbity w tą ilustrację, jest albo na niej nawet. Więc dla małych dzieci książka jest na pewno jednym obiektem, w którym i tekst, i ilustracja są ze sobą połączone nierozerwalnie do takich maluchów.
A czy zdarzyło ci się kiedyś, żeby autor albo wydawnictwo wnosiło jakieś poprawki do twoich ilustracji? Czy w jakiś sposób autor powiedział wprost, że miał zupełnie inną wizję tego czy tamtego swojego tekstu?
Czy mi się zdarzyło coś takiego?
Jak w ogóle wygląda też proces korekty? Czy istnieje coś takiego jak korekta? Tak, czy konsultujecie się jeszcze?
Nie, ale to jest temat bardzo drażliwy.
Dobrze, to może tylko tak.
Ale ja tak zażartowałam trochę, ale rzeczywiście to by było dziwne, gdyby tych korekt nie było. No muszą być korekty. Ja nawet uważam, że są niezbędne, ale zależy w którym momencie, do której części mojej pracy i przez kogo. Bo jeśli korektę mi robi dział marketingu, to ja jestem bardzo zdenerwowana. Ale jeśli korektę mi robi autor, ponieważ coś się nie zgadza na przykład w tekście, że sukienka mamy miała być niebieska, a nie czerwona. Chociaż zazwyczaj to wydawca mi wtedy robi taką korektę. No to wtedy to jest w pełni uzasadnione. Ja takich korekt miałam strasznie dużo przy serii Pożyczalskich. Bo tam opisy i przyrody, i opisy w ogóle całej przestrzeni. Znaczy ta książka jest tak specyficznie napisana, że tam nawet te opisy muszą być, ponieważ to są małe stworzonka, które żyją pod podłogą, które wykonują jakieś narzędzia albo dekorują sobie dom, pożyczając od ludzi jakieś różne przedmioty i one były specyficznie wykonane. Tam te opisy więc musiały być. Ja musiałam się twardo trzymać. Naparstek miał kolor taki, długopis taki. Więc tych błędów było strasznie dużo. I gdyby nie wydawca i jego skrupulatne podkreślanie, że coś się nie zgadza w tekście, to bym miała tyle w top, żebym sobie po prostu z tym nie poradziła. Więc to było bardzo potrzebne. Ale znowu są takie korekty czasami, których ja nie potrafię zaakceptować, typu, że ta postać powinna wyglądać inaczej. Powinna mieć inne emocje na twarzy. Powinna być... No wiek jeszcze jestem w stanie zaakceptować, ale jeśli chodzi o takie indywidualne rzeczy, które powinny należeć do mojej pracy, a ktoś próbuje mi się wtrącić i mi to odebrać, bo ja to tak odbieram, to ja się wtedy bardzo denerwuję. I naprawdę potrafi mi to podnieść ciśnienie bardziej niż cokolwiek innego. Ale na szczęście no, nie zdarza się to zbyt często i współpracuję z wydawcami już tyle lat, że mają do mnie zaufanie i naprawdę jeśli... mam gorszy dzień i czy rzeczywiście zrobię coś dziwnego, że nie mam do tego dystansu, wtedy mi mówią, że coś mogłabym na to jeszcze inaczej spojrzeć, ale nie są to jakieś drastyczne korekty.
No w tej chwili twoje nazwisko już na rynku coś znaczy. W tej chwili już nawet wśród czytelników, wśród rodziców często, jak się mówi, że to jest książka z ilustracjami pani Dziubak, to wiadomo, że będzie dobra. Także teraz to już jest troszkę inaczej. A czy na początku też miałaś taki komfort kilka lat temu? Taki komfort pracy?
Znaczy, było różnie. Wszystko zależy od wydawcy. Wbrew pozorom, mali wydawcy byli mi w stanie bardziej zaufać niż ci więksi. Teraz jest odwrotnie. Nie wiem. Ale kiedyś było tak, że jednak duży wydawca miał plan wydawniczy, był dział marketingu, wszystko było dokładnie zaplanowane i oni też się bardzo spinali, jeśli ktoś był początkujący, bo chcieli mieć pełną kontrolę nad tym, że ten produkt będzie na pewno dobrej jakości. I ja się spotykałam z czymś takim, że książka miała być idealna, czyli miała być i ładna, i praktyczna, i miała się dobrze trzymać, i miała być tania, i miała być dobrej jakości. Tak się nie da. Wszyscy wiemy, że tak się nie da, że jeśli się próbuje zrobić produkt dla wszystkich,
to jest dla nikogo.
To z reguły są dla nikogo, tak.
Albo są po prostu takie zwichnięcia w tym projekcie, że ja później mam kilka takich książek, nie powiem, które. Ale mam takie, które grzbietem trzymam drugą stroną. Nie chcę się patrzeć. Po prostu miałam tak dużo korekt w tych ilustracjach, że ja miałam takie uczucie, jak ta książka wyszła, że to nie jest moja książka. Że to nie są moje prace już. Ja je zrobiłam jako narzędzie, ale to nie są moje pomysły do końca. One są przefiltrowane, są efektem burzy mózgów całego wydawnictwa. Albo miałam też kilka takich sytuacji, że wydawca się pytał na przykład różnych ludzi, co o tym myślą, zbierał opinie i później na podstawie tych opinii kazał mi coś zmienić. I to będzie katastrofa. I na początku tak robiłam, bo nie miałam innego wyjścia. Teraz już się na takie rzeczy nie godzę.
Jak wygląda twoja praca jako ilustratora? Bo większość ludzi wyobraża sobie jeszcze cały czas ilustratora jako tego człowieka, który siada przy biurku z jakimś piórem, czy być może z jakimiś narzędziami do rysowania. Czy robisz szkice z ręki, czy to już jest głównie praca na komputerze z rysikiem?
To jest w tym momencie głównie praca na komputerze. Miałam taki ogromny tablet piórkowy, wszystko na nim rysuję, ale powiem tak, że ze względu na zdrowie powinno się jednak szkicować w tradycyjnym szkicowniku i wracam powoli też do tych szkicowników, bo to, co jestem w stanie zrobić ręcznie, dobrze jest zrobić ręcznie. To, co jest niezbędne do zrobienia na komputerze, dobrze jest dopiero wtedy robić na komputerze, no ze względu na oczy, na to, że praca przy komputerze, no jednak w takiej samej pozycji cały czas przez ileś godzin dziennie, to...
No dla organizmu jest męcząca.
No jest bardzo. Na początku jest tak, że się nie zwraca na to uwagi, ale po iluś latach, jak nagle się okazuje, że już się człowiek czuje trochę gorzej niż kilka lat wcześniej, to się zaczyna myśleć o tym, żeby wrócić do szkicowników, ale głównie pracuję na komputerze w Photoshopie.
Gdzieś w jakimś wywiadzie kiedyś powiedziałaś, że masz kilka różnych szkicowników, zapisujesz w nich różne pomysły i potem się gubisz, co gdzie było.
Tak.
Dalej tak jest?
No i nadal kupuję nowe i każdy zaczynam. I później mam ich dużo. I nie pamiętam, gdzie jest ten pomysł i muszę od nowa go z powrotem spisywać. Szczególnie teraz po przeprowadzce. Nie, przysięgam, nie wiem, gdzie to mam.
Mam takie pytanie, które chciałam zadać.
Ale się boisz?
Nie, nie boję się, tylko patrząc na twoje ilustracje, koniecznie chciałam się zapytać, czy lubisz jeść?
Czy lubię jeść?
Jeść.
No, nie wyglądam. Jakbyś
ale ja
się
też
bać.
Nie wyglądam, ale lubię.
Ja bardzo lubię jeść. Ale nie lubię gotować.
Właśnie patrząc na te ilustracje, można zauważyć dużą fascynację jedzeniem. I chociażby ze względu na twoją książkę, którą wysłałaś na konkurs wiele lat temu, to była gratka dla...
To był mój debiut, gratka dla małego niejadka.
Dla małego niejadka i chociażby późniejszy znacznie horror. Pamiętam, jak w wywiadzie dla Ten łokieć źle się zgina. Ta książka jeszcze wtedy nie była wydana. Mówiłaś, że jest to rodzaj eksperymentu.
Tak.
I jak właściwie teraz byś oceniała ten eksperyment po czasie?
Nie pominęło tyle czasu. Powiem tak, że nie mogę chyba zrobić... Tak sobie myślę teraz, siedząc tutaj po 8 latach, czy po 10 prawie, po 9 latach, mam takie uczucie, że zrobiłam wtedy wszystko, na co było mnie na tamten moment stać. I nie mam takiego uczucia, że mogłam zrobić coś lepiej, gorzej, mogłam zrobić inaczej. Tylko mam takie właśnie uczucie, że wtedy wydałam tą książkę, ona była na miarę moich wtedy możliwości.
Mówisz o gratce małego
miasta. Tak. To był mój debiut.
Debiut, tak.
No ale debiut udany, tak? W 2011 roku nominacja do Nagrody Głównej Koreańskiego plebiscytu.
Tak.
Picture Book Awards.
No to był szok dla mnie, bo w ogóle samo wydanie książki było dla mnie spełnieniem marzenia. Ja ją zaczęłam projektować z myślą o konkursie. To był konkurs na uczelni katowickiej. Książka dobrze zaprojektowana, zacznijmy od dzieci, tak pamiętam ten konkurs. I ja robiłam te ilustracje w ramach odreagowania dyplomu, nad którym właśnie pracowałam na uczelni. Byłam strasznie zmęczona i byłam sfrustrowana, w ogóle okropnie. I wracałam do domu i sobie rysowałam warzywa, które tańczyły po talerzach, żeby zapomnieć.
Ciekawe. Nie wpadłem na to, żeby tak odreagować.
Ale mam do tej pory, dlatego powstał horror. Ty się spytałeś, czy ja lubię jeść, ale ja rysowania jedzenia w ogóle nie kojarzę z tym, czy lubię jeść. Bo dla mnie rysowanie jedzenia, czy rysowanie w ogóle przedmiotów takiego codziennego użytku, ma trochę inną wartość niż sama fascynacja tymi przedmiotami. Ja jednak lubię ukrywać w tych przedmiotach różne emocje, różne przeżycia. lubię opowiadać o życiu za pośrednictwem zupełnie innych środków niż te nasze ludzkie. Myślę, że one mają wtedy troszeczkę inne znaczenie i dzięki temu mogę nabrać też dystansu do wielu rzeczy. Ale tamta książka była typowo właśnie dla takich małych dzieciaków. Była bardzo gruba jak na książkę, bo tam nie wiem ile jest, 80 chyba, ileś stron, czy nawet więcej. Takie książki nie powstają teraz. Ale nie żałuję niczego z tej książki, bo myślę, że tak musiało być. Fajnie, że ta książka powstała. Na tamten moment byłam akurat taką osobą i nie jestem takim człowiekiem, żeby rozpamiętywać coś i zastanawiać się, mogłam to zrobić lepiej.
To nie ma sensu, teraz już tego nie zrobisz inaczej.
Nie,
została wydana, trudno, przepadło, tak? Już za późno.
No, ale wspomnienia zostaną, bo to była pierwsza książka.
Można wydać wersję poprawioną i uzupełnioną ewentualnie, nie, tak? Ale to się nie sprawdza z reguły.
Złożyłam ją tak fatalnie, że jak ktoś mnie prosi o pliki, to ja doznaję od razu takiego wyrzutu potliwości na ciele. I zmieniam temat.
Wersji poprawionej nie będzie, bo nie ma jak tego poprawić.
Po prostu jest fatalnie złożona. Ja wtedy nie umiałam jeszcze składać dokumentów, nie potrafiłam jeszcze przygotować dobrze plików do druku. Miałam bardzo dużo poprawek, te pliki są w fatalnym stanie.
Zawsze mamy pretensje do rzeczy pierwszych i takich, na których się uczyliśmy.
No tak, mogę mieć pretensje do książki. Będzie to jej wina.
A czy są w ogóle jakieś, bo tak zapytałam się o to jedzenie, ale też zauważyłam, że bardzo często wykorzystujesz motywy roślinne i nawiązujesz też do takich motywów przyrodniczych. W wielu książkach to widać, jak chociażby...
Chociażby w twoich autorskich książkach, tak?
Tak, też.
Na przykład.
Ale tutaj Niezłe ziółko, czy też Dom, który się przebudził, Widmarka.
No, przyrody w moich książkach jest bardzo dużo. Ja się czuję bardzo związana z przyrodą. Pomimo, że jestem mordercą kwiatów, to jednak bardzo lubię motywy floralne i bardzo żałuję, że nie mam ręki do kwiatów. Chciałabym mieć cały kwiecony dom, ale mam same suche kikuty w całym domu w tym momencie.
Nic mi nie starczy. One nie potrzebują za dużo wody.
Nie, one też ostatnio zgnił mi kaktus, więc nawet kaktusy umierają. Więc bardzo ubolewam.
A może był zbyt zadbany po prostu?
Nie, nie.
Z kaktusami to też tak ostrożnie trzeba, bo to są różni.
Nienawidzę. Mam ostatnio nawet taką teorię, że coś tam nie mają. Uwielbiam przyrodę i przyroda mi się kojarzy z ciszą, ze spokojem, z czymś takim, do czego można uciec, gdzie można się zresetować. I jeśli ja robię ilustracje, to jednak chciałabym zrobić takie ilustracje, które pozwolą człowiekowi uciec do tej rzeczywistości, schronić się gdzieś, pomarzyć sobie. Poza tym przypuszczam, że większość moich odbiorców to są jednak odbiorcy mieszkający w miastach, a wiem, że ludziom w miastach zawsze brakuje przyrody, więc to jest też taki trochę ukłon do nich.
A zdarza ci się wymyślać ilustracje, wymyślać swoje prace właśnie uciekając gdzieś do lasu, do przyrody? Czy pracujesz tylko w domu? Potrafisz się tak odciąć?
Nie, różnie. Wiesz, to jest tak, że nie jestem w stanie przewidzieć momentu, kiedy przyjdzie mi do głowy jakiś pomysł. Ale to też nie jest tak, że ja muszę wyjść z domu i pochodzić po lesie, bo wtedy coś wymyślę. Bo właśnie nie. Ale jednak zbyt długie siedzenie w domu nie sprzyja pomysłom, niestety. I bardzo często przychodzą mi do głowy pomysły w podróży. Jak gdzieś jadę, jestem w jakimś nowym miejscu, nowe bodźce, nowa energia. I wtedy dopiero mam takie wrażenie, że wszystkie doświadczenia w życiu, jakie miałam do tej pory, nagle zaczynają mieć sens i kumulują się w tym jednym obrazie, który mi przychodzi do głowy. To jest takie właśnie dziwne, metafizyczne uczucie. Ale ono potrzebuje jakiegoś bodźca z zewnątrz. Niekoniecznie ciszy i spokoju.
Ostatnio rozmawiałem z panią, która jest architektem krajobrazu, to mówisz, że ona w momencie, kiedy potrzebuje przygotować jakiś projekt, na tym pierwszym etapie, takim najbardziej kreatywnym, wychodzi do kawiarni. Czyli w miejsce, gdzie jest, które jest inne, po prostu musi wyjść ze swojego domu, ale bywa wśród ludzi, bywa w miejscach również głośnych, czasami głośniejszych niż tutaj. I mimo wszystko to nie przeszkadza i w takich miejscach się dużo lepiej wymyśla właśnie jakieś nowe rzeczy.
No, jestem w stanie się z tym zgodzić, bo to też zależy na jakim etapie projektowania, bo jeśli to jest na etapie wymyślania obrazów czy szukania tych obrazów, mam bardzo różne etapy pracy. Są etapy, kiedy ja szukam obrazów w głowie i wtedy potrzebuję bodźców rzeczywiście, ale kiedy jestem na etapie porządkowania, to wtedy przysięgam, nie istnieje. Ktoś mógłby mi wyciąć nerkę i ja bym tego nie zauważyła po prostu w tym momencie. I ja wtedy
może to wytniemy, żeby nie było to tak
chętnie się jacyś znajdą, tak? Jeszcze do nerki.
Właśnie, jeszcze nic znajdą gdzieś na skończy. zabunkruję się w domu. Ale wtedy potrzebuję bardzo, jeśli piszę konspekt, jeśli już na przykład mam obrazy w głowie, ale muszę napisać konspekt i dokładnie sobie wszystko poukładać, wtedy potrzebuję bardzo dużo spokoju, ciszy. Nie mogę wtedy rozmawiać przez telefony, odpowiadać na maile, bo nie mogę się skupić. No, potrzebuję tego skupienia. Na pewno nie mogłabym siedzieć i rysować z tabletem w kawiarni. Nie. Jak jest etap rysowania, to ja muszę mieć swoją przestrzeń.
Tworzyłaś ilustracje do książek bardzo różnych autorów, między innymi tutaj pana Grzegorza Kazdepkę, czy pani Doroty Gellner, Barbary Kosmowskiej. Nie da się ukryć, że są to autorzy, którzy piszą w bardzo różnym stylu. Jak się tworzy ilustracje do tak różnych, rozmaitych styli jednocześnie, żeby zachować swoją taką spójność, żeby do każdego stylu nie robić czegoś nowego?
To jest coś, czego ja nie potrafię opisać słowami. I pewnie dlatego się zajmuję ilustracją. Też kiedyś próbowałam sobie to wytłumaczyć. Ale myślę, że obraz to jest właśnie coś takiego i tak powinno być w ilustracji, ja przynajmniej tak uważam. Czegoś nie da opowiedzieć słowami. I to jest ta część książki, której nie da się opowiedzieć słowami. I nie da się nawet opowiedzieć o ilustracji. Nie da się jej w żaden sposób przełożyć na słowa. I ja myślę, że to jest po prostu to jest intuicyjne. Jeśli ja dostaję tekst od Grzegorza Kazdepkę, czytam jego tekst, ja czuję emocje w tym tekście, czuję atmosferę. Ja wiem, podejrzewam, jak się czuł autor pisząc, bo to od razu czuć w tym, jakie miał intencje. Jeśli jest dobry autor, potrafi opisać postaci, ich charaktery tak ekspresyjnie, że ja nie mam najmniejszych problemów, żeby później wyobrazić sobie to w obrazie. A dlaczego to jest ze sobą połączone i wszystkie moje obrazy są ze sobą połączone i jednak mają wspólną cechę? To jest coś takiego, czego się nie da opowiedzieć słowami. To jest po prostu coś takiego, co każdy z was ma i po prostu pisarz opowiada historię słowem, kompozytor opowiada historię pisząc utwory i one też mają ze sobą coś wspólnego. Malarz, malując, ilustrator, rysując obrazy. Ja sobie to tak tłumaczę. Na pewno nie jest to zamierzone. Na pewno nie siedzę z jedną paletą barw i tutaj musi być umbra, bo tam więc na pewno muszę ją tu mówić. To tak nie wygląda.
Ale przeważają brązy, tak? Czy tylko tak mi się wydaje?
Wiesz, ja zauważyłam to dopiero, jak zestawiłam ze sobą wszystkie prace.
Ja zawsze uważałam, że one są bardzo kolorowe. Dla mnie one są bardzo kolorowe.
Dla mnie też. Jak ktoś mi mówi, że moje prace nie są kolorowe, to jestem oburzona. Ja? Jak to? Ja robię szare rzeczy? Ja? Ja godzinami siedzę i analizuję, czy dany kolor akurat pasuje do atmosfery obrazu, czy oddaje charakter tej postaci, czy akurat jest zgodny z tempem w tekście, ponieważ to też jest ważne. Na przykład każdy tekst ma swój ciąg, swoje tempo. To tempo zwalnia, przyspiesza. Czasami całkowicie staje.
No są kolorowe.
Historia się zatrzymuje.
Są kolorowe, no są właśnie. Wszystkie kolory po kolei.
Ale dla mnie one są bardzo kolorowe. Właśnie o to chodzi, że gdzieś przeczytałam, że ocenę, że są burę.
Tak, to bardzo dużo miałam takich ocen.
O, tutaj zobacz, ile kolorów. Pomarańcz, czerwień, niebieski.
Od kogoś, od wydawcy, że może by tak trochę bardziej kolorowo, to ja przysięgam. Mam ochotę rzucać tabletem. Bardzo bardzo się wtedy denerwuję, bo...
Może się wychował na Disneyu.
Coś mi niszczy.
Na tym kiczu, który był w pracy.
A wiecie, że się spotkałam z czymś takim, że kiedyś zauważyłam coś takiego, że wydawca, nie powiem który, ale podkręcił moje prace... Zmienił kolory przed wdaniem do druku. To było straszne, to był gwałt. Ostatnio dostałam z jakiegoś kraju pliki do akceptacji. I ja myślałam, że jakiś błąd się wkradł. Boże, co to jest? Mówię, to jest jakiś błąd. Na pewno ktoś źle zapisał pliki. Bo to jest tak, że jak się zapisze plik w formacie do druku, nie do podglądu, to czasami
tak, to może wyglądać inaczej.
Mówię, co na pewno jest źle zapisane, dostałam od wydawcy. Odpowiedź zwrotną, że nie, to nie jest źle zapisane. Tak, właśnie taka była propozycja. Nie ma mowy. Musiały być zmienione z powrotem. Na pewno jakiś, nie wiem, wybuch Czarnobyla. Jestem wrażliwa, bo są takie rzeczy.
A jak się zaczęła przygoda z zagranicznymi wydawcami, jak już o tym wspomniałaś? No bo rozumiem, pani Kosmowska, tak, czy Kazdepkę, czy inni polscy autorzy, ale Widmark?
Ja dostałam zaproszenie od Instytutu Polskiego w Sztokholmie do współpracy z Martinem Widmarkiem. I to był przypadek. Znaczy ja tak myślę, że to był przypadek, ponieważ Marcin Wilmer przyjechał do Rabki na festiwal literatury dziecięcej. Jest taki festiwal co roku. I strasznie mu się spodobała kultura polska, tak bardzo, że on poprosił właśnie Martę, która współpracowała z Instytutem Polskim i ona też między innymi pojechała do Rabki, żeby znalazła jakiegoś ilustratora w Polsce, który będzie pasował do jego tekstu. No i Marta znalazła mnie. Nie wiem, czy ona bardzo dokładnie analizowała to, czy... Tego się nie pytałam nigdy. Czy po prostu wybrała od razu mnie i Martin zobaczył moje prace i powiedział, że super. Ale właśnie to jest bardzo ciekawe, ponieważ książki Marcina, te, które, z których on jest bardzo znany, czyli ta historia Leslie May, to są zupełnie inne książki niż te, które on pisze dla mnie. Zupełnie inny charakter książek.
Tak, w zupełnie innym stylu.
Tak. Mhm.
One są takie bardzo emocjonalne i tutaj już...
Tak, tak, takie bardziej filozoficzne też mogą.
Myśmy się dowiedzieli w pewnym momencie, że tak naprawdę ta seria o Lasse i Mai Martina Widmarka była serią edukacyjną, która miała skłonić...
Też trochę przez przypadek powstała.
Dzieci do czytania.
Do czytania, tak.
Tak.
On był nauczycielem kiedyś.
Mm-hmm.
Z tego co wiem, on teraz stworzył taki program też w Szwecji, Czytająca klasa. To jest jakiś podobno bardzo super program do tego, żeby zachęcić dzieci do czytania. Czyli on w tym siedzi po prostu już od wielu lat. To nie są takie po prostu rozrywkowe książki detektywistyczne, tylko
no, przede wszystkim tych książek jest tak dużo, że już teraz to wiedzę można jako rozrywkę traktować, tak? To on tych książek też mnóstwo napisał.
I teraz cały czas powstają nowe części. Prawda?
Tak.
Film teraz powstał. Widziałam plakat. W Polsce jest.
Poza tym te książki też miały taki cel, żeby pozwolić dzieciom na skupienie się i na powrót do pewnych rzeczy z początku treści. Przede wszystkim nie chodziło o zachęcenie do czytania, tylko do zrozumiałego czytania.
Tak.
Żeby zapamiętywać pewne szczegóły, bo nie...
Można było powtarzalność w tym tekście jest jakaś...
Tak, tak,
tak, tak.
I też on jest tak napisany, żeby dziecko po prostu konało z ciekawości, co jest dalej. Z ciekawości nauczyło się.
I to się sprawdza. To się sprawdza, tak, wiem. Przerabiam w domu wszystkie po kolei, jedną za drugą. To się sprawdza.
No ale one są też bardzo zabawne, bo tam jest specyficzne poczucie humoru. Nie przez wszystkich akceptowane z tego, co słyszałam, co mnie zdziwiło. Ale no, na przykład dla mnie super. Mi się strasznie ta
Myślę,
ta
że nie są akceptowane pewne różnice kulturowe. Jedna nawet nie została wydana tutaj w Polsce.
Tak, o kościele, prawda?
O kościele.
Tak, o kościele.
A czy to jest w ogóle dla mnie? Chciałam to strasznie skrytykować, ale nie miałam kiedy. Uważam, że powinny być wszystkie.
Czy są takie teksty, które trudno się ilustruje ze względów emocjonalnych? Bo nie ukrywajmy, ale robiłaś również ilustracje do bardzo ambitnych tekstów, które podejmują naprawdę trudne tematy, tak jak Dziewczynka w parku Barbary Kosmowskiej, Tyczka, czy tutaj Pani Onichimowskiej, Dzień Czekolady.
Czekolady, tak. Albo Dom, który się przebudził, Martina.
Dom, który się przebudził, dokładnie.
No i tak samo Długa Wędrówka. Znaczy w ogóle wszystkie książki Martina Widmarka uważam, że bardzo za bardzo emocjonalne.
Mhm.
I to nie są takie typowe książki, do których ja sobie siadam i rysuję. Bo jeśli dostaję temat Rok w lesie, albo Niezwykłe przyjaźnie zwierząt, teraz ostatnio wyszła taka książka, to są książki edukacyjne, ja sobie piszę konspekt, zasiadam sobie do tego konspektu, oczywiście on wymaga dużo pracy i etapów, ale to jest zupełnie inny typ książki, albo nawet książki, które robię z Przemkiem Wektorowiczem, to też jest zupełnie inny typ książki. To są takie bardzo ciepłe historie z morałem, z jakimś takim pozytywnym zakończeniem.
Uśmiech dla żabki.
Uśmiech dla żabki, tak. Bardzo lubię książki Przemka. A książki Martina są dla mnie bardzo ambitne. Ambicjonalnie do nich podchodzę. I trudne, nie wiem, czy to jest dobre słowo, trudne. Słowo trudne ma jednak negatywny wydźwięk. A ja podchodzę do tych książek jako takiego wyzwania trochę. I myślę, że one są bardzo wielowarstwowe i mają bardzo dużo różnych pól interpretacji. I na pewno Dom, który się przebudził, nie jest historią tylko o starszym panu, który sobie wyhodował kwiatka. Nie wiem, czy kojarzycie
tą historię. Tak, my omawialiśmy tą książkę. To jest jedna z tych książek.
I na pewno Długa Wędrówka nie jest tylko o dziewczynce, która uratowała chłopca. Bo tam jest dużo, dużo różnych jeszcze historii, które można sobie samemu opowiedzieć.
Tak, pomiędzy
gdzieś,
po drodze.
I też strasznie mi się to spodobało, bo to, jak pisze Martin, bo ja czuję coś takiego, nie wiem, czy to on to robi celowo, czy tylko ja sobie to tak interpretuję, ale ja kocham książki, które mają w sobie coś z uniwersalizmu. które są uniwersalne pod takim względem, że za 50 lat ja wezmę tą książkę z półki i ona będzie nadal aktualna. I ona może dotyczyć różnych grup społecznych. Ona może dotyczyć dziecka, może dotyczyć dorosłego, może dotyczyć starca, może dotyczyć człowieka, który jest w kryzysie po prostu. Weźmie książkę dla dzieci i może coś z niej wynieść. I to jest dla mnie bardzo fajne, bo to jest takie przełamywanie czegoś takiego, książka dla dzieci, książka dla dorosłego. Bo dla mnie jego książki są książkami po prostu. I ja myślę, że nie jeden dorosły z tej książki może coś wynieść, jeśli będzie na takim etapie życia, że będzie tego potrzebował i sięgnie po książkę. Ja przynajmniej tak było ze mną. Ale jednocześnie jest to książka też dla dzieci. Tylko czasami ciężko to wytłumaczyć. Ja pamiętam, spotkałam się z takimi trochę krytycznymi opiniami domu, który się przebudził, że to jest książka bardzo mroczna, ale tylko w Polsce. Za granicą się nie spotkałam z takim, ale podejrzewałam, że u nas to może być ciężkie do przebrnięcia, że to jest mroczne, że tam się pojawia duch. Jak można straszyć dzieci duchami, że to jest takie oczywiste, że ona jest bardzo płaska i płytka ta książka, że to jest taka płytka historia o panu, który wyhodował sobie kwiatka i pojawiła się nadzieja w jego życiu i wyszedł z domu. To jest taka bardzo płytka interpretacja. I też wielu rodziców oczekuje czegoś takiego, że na okładce ma się pojawić wiek i że ta książka będzie bezpieczna dla dziecka.
Najlepiej ten kwiatek.
Że zostawią dziecko z książką i będą mieli święty spokój.
Ale mamy dosyć często problemy właśnie, żeby powiedzieć, to dla jakiego wieku jest jakaś książka, jak mamy różne książki. Są takie, gdzie wiemy, że to jest książka na przykład dla trzylatków, to jest książka dla przedszkolaków. Ale mamy też książki, gdzie zdarzało nam się powiedzieć, że to jest książka od powiedzmy tam 6 lat do końca, tak, do 100, bo są takie, że są tak naprawdę dla każdego.
Tak, są. Tylko, że u nas nie ma czegoś takiego jak książka po prostu dla człowieka. Może być, powinna być półka dla człowieka, dla dzieci, dla dorosłych, dla człowieka. Bo są takie książki, na przykład książki Iwony Chmielewskiej. Tylko po prostu książki Iwony Chmielewskiej już się przyjęło, że są książkami artystycznymi. Już się wie o tym, że one są i dla dzieci, i dla dorosłych, i są obiektem po prostu artystycznym. Ale jeśli ktoś tworzy dla dzieci, tak jak ja, i stworzy książkę w ogóle po prostu dla człowieka, bo ja to tak nazywam, to muszę się z tego tłumaczyć. Muszę się tłumaczyć, że rodzicu, jeśli kupujesz tą książkę dziecku, to musisz temu dziecku wytłumaczyć, o co w tej książce chodzi. Nie każde dziecko jest na to gotowe. Czasami jest tak, że 6-latek zrozumie, o co tam chodzi, a czasami jest tak, że 10-latek nie zrozumie. A może dziecko na przykład nigdy nie przeżyło nic takiego w życiu trudnego i nie jest też wrażliwe na takie rzeczy, bo są takie dzieci. Na przykład do niego ta książka nigdy nie trafi. A jest takie, które nie może spać po nocach, bo zobaczy przykry obraz w wiadomościach. To dla niego może być za ciężkie, prawda? I rzeczywiście to może być nieodpowiednia książka wtedy dla dziecka. Więc mi się strasznie podobają takie pozycje, które nie są książkami dla dzieci, tylko po prostu są książkami dla ludzi. Poruszają jakiś problem.
Mogą być dla dzieci pod warunkiem, że z dzieckiem pracuje na dany temat. Się z nim rozmawia, się pokazuje.
Tak, od indywidualnej wrażliwości też zależy, bo wiesz, edukacja ze strony rodziców to też raz, ale wydaje mi się, że są dzieci, które są tak bardzo wrażliwe na niektóre rzeczy, że one potrzebują jednak dużo więcej pracy. Ja wiem po sobie, jak ja byłam dzieckiem, ja byłam strasznie wrażliwym dzieckiem. Pamiętam, że nie mogłam spać po nocach, jak zobaczyłam obraz Kotsisa. I to jest taki obraz Ostatnia chudoba Aleksandra Kotsisa. Nie wiem, czy kojarzycie ten obraz. Na ławce przed chatą siedzi starzec, z boku koło niego jest oparta o niego, nie wiem, czy to jest dziewczynka, czy jego żona, już nie pamiętam. I przyszedł kupiec, który kupił od nich ostatnio kozę. Bo oni byli tak strasznie biedni, że musieli... I ten obraz się nazywa Ostatnia chudoba. I ja pamiętam, przysięgam, ja nie mogłam spać po nocach przez ten obraz. Dla mnie on był tak poruszający. I w ogóle temat biedy zawsze w dzieciństwie, jak co poczułam gdzieś na obrazie, czy gdzieś, był dla mnie tematem tak poruszającym, że ja później płakałam, nie mogłam spać po nocach. A inne dzieci miały to gdzieś, po prostu dla nich to, no wiedziały, że jest taki problem, ale to, ja myślę, że to jest coś takiego, że nie da się zrobić książki po prostu dla wszystkich dzieci, bo to jest niemożliwe. Ja spotykam rodziców na targach książki i czasami bardzo często spotykam się z czymś takim, co mnie zadziwia, że rodzic potrafi powiedzieć coś takiego, że mojemu dziecku się spodobała ta książka, to jest bardzo dobra książka dla dzieci. Bo ta się super nadaje dla 6-latków, ponieważ mój syn super No, ale za chwilę przyjdzie do mnie inny rodzic, który mi mówi, że absolutnie
coś nie. Coś zupełnie innego.
Mhm. I różnorodność jest bardzo dobra. Dzieci mają różne charaktery, różne oczekiwania. I dziwi mnie to, że rodzice często tego nie postrzegają i że jednak szukają tego 6 plus albo na klasce 3 plus.
No bo to jest wygodne. Jak się idzie do księgarni, patrzy się na książki, która by pasowała do mojego dziecka. Moje dziecko ma 6 lat, no to mniej więcej szukamy książek 6 plus.
Najlepiej, dziewczynka. 6 lat chłopiec.
No. To jest straszne, opanowanie, że dziewczynka, chłopiec.
No, ale są takie pytania.
Tak.
No.
Bardzo często właśnie. Coś
o książki,
dla
coś dla chłopca 6-letniego. I co będzie najlepsze?
Ale ja się spotkałam z czymś takim, że uśmiech dla żabki, a że dla dziewczynek, bo tam jest żabka. Dziewczynka, żabka.
Mój syn lubił książki ze zwierzątkami.
O żabce też?
Może być i żabka.
A ja znałam bardzo pewną panią, która uwielbiała traktory.
Traktory?
Traktory i Boba Budowniczego i Strażaka Sama. I tą taką serię Mój Przyjaciel o zawodach mądrej myszy, żeby jej czytać właśnie jak plac budowy wygląda. 4 lata.
Więc różni bywa, różna.
Dzieci są różnymi tematami zainteresowane.
Jak są różni ludzie, wiadomo, że ci różni ludzie wyrastają z różnych dzieci. I nie każda książka trafi w uniwersalny gust uniwersalnego dziecka, bo nie ma takiego dziecka.
Chyba nie ma uniwersalnego dziecka przede wszystkim.
Ale ja marzę o czymś takim, żeby kiedyś książki dla dzieci były po prostu książkami też. Nie ma książek ilustrowanych, znaczy są, ale są książki artystyczne, książki ilustrowane dla dorosłych. To są albo komiksy, albo jakieś albumy. Ale nie ma czegoś takiego, że chcemy przeczytać jakąś bardzo ciekawą historię, chcemy się czegoś dowiedzieć pod takim względem emocjonalnym też o świecie czy o sobie i żeby to było zbudowane obrazem dla dorosłych. A komiksy jednak są traktowane wciąż, to jest straszne też nadal, po macoszemu. I to jest traktowane jako taka kultura popularna. To jest też nieprawda, bo na przykład Szantan i jego, nie wiem, czy to można nazwać komiksami, czy książkami obrazkowymi, to też nie jest dobre słowo chyba. Jeszcze jest powieść graficzna, niektórzy się obrażają, jak to słyszą, więc też się boję tego użyć. Ale są historie, które są dla dorosłych bardzo poważne, bardzo emocjonalne i bardzo edukacyjne, zbudowane tylko obrazem. I marzę, żeby coś takiego kiedyś wydać, co będzie nie będzie miało nawet jednego zdania.
Miałem przyjemność rozmawiać jakiś czas temu z doktorem Traczykiem z Biblioteki Uniwersyteckiej, który prowadzi czytelnię właśnie komiksów, czytelnię Nowa. Opowiadał właśnie, jak wygląda postrzeganie komiksów w społeczeństwie.
To jest straszne, prawda? No. Tym bardziej, że komiks już, nie wiem... Kiedy były komiksy o superbohaterach, ale to jakie to były lata? To było dawno temu. I to było rzeczywiście wtedy traktowane jako kultura popularna, może niższa, nie wiem. Ja też uważam, że nie. Dlaczego? A w tych czasach jest tak, że jeśli coś jest ilustrowane, chociaż to się powoli zmienia, ale jeśli coś jest ilustrowane, to dla dzieci. A nie rozumiem dlaczego. Dorosły też ma potrzebę opowiedzenia historii albo zrozumienia jej za pośrednictwem obrazu. Może czasami więcej zrozumie za pośrednictwem obrazu, tak samo jak jesteśmy w stanie czasami coś więcej zrozumieć za pomocą utworu muzycznego. Nie wiemy jak to się dzieje, ale na przykład jest nam lepiej i jesteśmy w stanie sobie poukładać niektóre rzeczy, jak usłyszymy jakiś utwór. A nie da się tego przełożyć na słowo, prawda? A jednak się utarło, że książka no to jest tekst, a ten obraz to gdzieś tam sobie tam można go...
A dlaczego ty nie zdecydowałeś się na rysowanie komiksów, czy też na malowanie komiksów?
Wiesz co? Bo masz jakiś komiks.
Skąd moje pytanie? W 2010 roku mam tutaj ściągę.
Ja pamiętam, on ma ściągę. To jest niesamowite.
Wiem, o co chodzi.
Nie pamiętałem, w którym to było roku po prostu, ale mam na ściągę, że to był 2010 rok. Pierwsze miejsce w konkursie na komiks pod tytułem Z życia naukowca. Tak. Tam było ponad 130 komiksów.
Ja wiem, że środowisko twórców...
Nie zostałaś w środowisku.
No nie, ja myślę, że ona mnie znienawidziła po prostu z całego serca. Nawet było strasznie dużo negatywnych komentarzy, które wyłączyłam i postanowiłam tego nie czytać, bo to po prostu było straszne, po prostu fala hejtu. Znaczy trochę też to rozumiem, bo ludzie, którzy siedzą od lat, rysowali komiksy, to nagle mi olśniło, siadam na łóżku rano i stwierdziłam, no konkurs, wezmę sobie udział. Aż on miał termin. Termin jest za jutro, dobrze. Stwierdziłam, że dobrze, jeszcze o tym pamiętam i się walnęłam spać.
Aha.
Obudziłam się następnego dnia i stwierdziłam, że jest jeszcze tylko kilka godzin do wysłania. Zrobiłam ten komiks w przeciągu kilku godzin. Tam trzeba było ich zrobić chyba... Nie, jeden komiks i napisać scenariusze. Ja tak na szybko napisałam te scenariusze, zrobiłam ten komiks, wysłałam i wygrałam.
I tak się wygrywa pierwsze miejsca.
Żadna filozofia. ja nie właśnie działam godzin na wymyślaniu i może właśnie to był ten klucz, ponieważ ja nie znam środowiska naukowego. Nigdy nie byłam w środowisku naukowym. Zrobiłam ten komiks w taki sposób, w jaki sposób osoba z zewnątrz stereotypowo widzi świat naukowy. I przez to się stało śmieszne. Bo ci, którzy byli ze świata naukowego i zaczęli robić swoje branżowe historie czy jakieś żarty branżowe, to są...
No tak, oni je rozumieli, ale niekoniecznie reszta.
Tak, a tutaj zrobiłem bardzo prosto. Naukowiec w okularach, w swetrze, w rąby. Poszłam po całości. Stwierdziłam, że idę w stereotypy, jak tylko się da. Właśnie specjalnie, bo to, że było zabawnie. I ten odcinek, którym wygrałam, to był o klonowaniu owiec. Było bardzo proste. To on trzyma pod pachą owcę, wciska guzik i jest tak jedna, druga. Nie jest tak. Dwie, trzy... I na końcu jest pięć i jedna z nich ma jego okulary. I tam było więcej tego odcinka, na przykład właśnie o tym swetrze, że naukowcy bardzo sobie cenią różnorodność. I tam był, na każdym był ten sam sweter, tylko te rąby różniły się tylko serkiem. Właśnie chodziło o to, żeby bardzo prosto do tego podejść. Ja tak miałam takie wyobrażenie właśnie. No i dzięki temu chyba zostałam ilustratorem, bo prawdopodobnie nie byłoby mnie stać na to, żeby przez ileś miesięcy nie pracować, bo jak się zaczyna, to jednak trzeba mieć jakieś pieniądze na przeżycie przez kilka pierwszych miesięcy, bo na początku się nie zarabia z ilustracji. Albo zarabia się bardzo mało, a tak naprawdę pieniądze z tantiem spływają dopiero po jakimś tam czasie, jeśli w ogóle spływają. Więc ten czas jest potrzebny. No i to był ten, dla mnie ten start, ta nagroda.
Ile trwa przygotowanie ilustracji do książki? Od momentu, jak dostajesz... O właśnie, co dostajesz? Dostajesz scenariusz, dostajesz pomysł, dostajesz tekst?
Dostaję albo tekst, albo dostaję propozycję zrobienia książki i mam wymyślić, jaką chcę zrobić książkę. I to na przykład w przypadku naszej księgarni tak mam, że są książki autorskie, to wtedy mogę sobie wymyślić temat. Objętość, no to wiadomo, jest podyktowana sprawami technicznymi, czyli ta objętość musi być już wcześniej wyznaczona, żeby można było wyliczyć kosztorys i tak dalej. Ale no, to jest bardzo wygodne. Jeśli ja dostaję wolną rękę, wymyślam jakiś temat albo kilka tematów, spotykam się z wydawcą, zaczynam rozmawiać, temat się rozwija, no i wtedy podpisujemy umowę i zaczynam pracę. Tak wyglądają książki, które robię dla naszej księgarni, książki autorskie. Ale książki, które ilustruję z tekstem innego autora, to jest tak, że dostaję tekst i termin realizacji. Deadline.
I tak jak na ten komiks, robisz wszystko ostatniego dnia, czy jednak nie?
Nie da się z książką tak zrobić. Chociaż próbowałam na początku, ale to było straszne. Ale jednak jest tak, że ja przyciągam do samego końca, bo zawsze jest coś, co mogę poprawić. Zawsze jeszcze jest coś, co chciałabym zmienić. Więc to nie jest tak, że ja przed terminem oddaję projekt, nigdy mi się to nie zdarzyło. Przy pracy z tekstem o innych autorów ilustrowanie wygląda zupełnie inaczej niż przy książkach autorskich edukacyjnych. No bo jednak przy takiej książce... gdzie mam gotowy tekst i ten tekst jest już zatwierdzony przez wydawcę, no i muszę się go trzymać. Mam zazwyczaj ograniczoną ilość stron, dostaję już wytyczne. Czasami jest tak, że można się potargować, tych stron może być więcej, ale zazwyczaj jest tak, że wysyłam później ilustracje już na końcu i wtedy, jeśli pojawiają się korekty, to są te korekty, jeśli nie, książka idzie do druku.
Ile mniej więcej to trwa, taki proces?
Nie wiem, co? Ciężko mi powiedzieć.
To jest w tygodniach, w miesiącach, w latach liczone?
W idealnym świecie ilustrowanie książki powinno trwać 3 miesiące. Tak około 3 miesięcy. Takiej standardowej książki, 15 rozkładówek, to około 3 miesięcy, jeśli bym przepracowała normalnie, bez stresu. Ale świat nie jest idealny i nie da się tak pracować, więc czasami to trwa krócej, czasami dłużej. Jest bardzo płynne. Czasami jest tak, że po prostu jestem w stanie siąść i zrobić wszystko w 2 miesiące albo w miesiąc, a czasami mi idzie po prostu bardzo ciężko i potrzebuję 4, nawet 5 miesięcy do zrobienia książki. A było też tak, że nie byłam w stanie przez pół roku nic narysować. I po prostu nic. Koniec. I mnóstwo projektów mi stanęło w połowie i musiałam po prostu to przeczekać, zająć się czymś innym. I nie mogłam tego przekroczyć w żaden sposób.
A jakie masz teraz najbliższe plany projektowe? Czy zajmujesz się czymś takim szczególnie ważnym dla ciebie?
Teraz robię taką książkę, która jest strasznie wielka. Dla mnie to będzie ogrom. To książka 60 ileś stron. Nie mogę zdradzić niestety o czym, ale to będzie książka autorska. No bardzo duża i mam nadzieję, że się ukaże, ale dopiero na początku przyszłego roku.
Czy będzie tak szczegółowa jak Rok w lesie?
Coś takiego.
To chyba warto poczekać. Nawet. Ojej, to warto poczekać.
To będzie taki...
Czyli to będzie coś bydlak. Wielkiego. Tak?
Książkowy. No i teraz czekam na True, bo Basia Kosmowska już czeka 2 lata na tą książkę. Chciałabym, żeby jak najszybciej się pojawiła, tym bardziej, że druga część jest też bardzo fajna, strasznie mi się podoba. I też mam nadzieję, że się ukaże. No i jeszcze mam w planach książkę z Przemkiem Wiktorowiczem. Następną.
Czy to będzie też taka historia jak Uśmiech dla Żabki i tutaj... Tak. Proszę mnie przytulić chyba.
Tak. To będzie tego typu historia.
Rozumiem, że nie możemy się pytać o szczegóły, bo na razie
nie jestem w stanie zdradzić.
Tak, no to
ale rozumiem. To będzie coś takiego. Bardzo.
Jakiego rodzaju książki najbardziej lubisz? Książki dla dzieci?
Ale książki innych autorów, rozumiem.
Innych autorów. No bo nie wiem, czy będziesz chciała powiedzieć, które z tych, które ilustrowałaś, najbardziej lubisz.
Ciężko mi powiedzieć. Zawsze ta książka, która zostaje wydana, to mi się wydaje, że tą najbardziej lubię. A później zostaje wydana następna i...
Aha, czy to się co parę miesięcy zmienia, tak?
Tak, horror jest dla mnie taką książką. Jestem strasznie zadowolona z tych ilustracji, bo to było coś takiego, co zawsze chciałam zrobić, ale ja to planowałam w ramach obrazów olejnych. Historie życia opowiedziane przez pryzmat sądu ostatecznego i konających warzyw, to ja miałam to w głowie od zawsze. Więc jak dostałam, więc dostałam tekst od wydawcy Madeleny Szelingi, mówię, to tak, to jest to po prostu. To jest
sąd ostateczny.
Tak, to był...
Postmortem tak już. Ale trzeba przyznać, że te ilustracje są naprawdę epickie i robią wrażenie. Chociaż też czytałam różne opinie na temat tych
ilustracji. Tak, są bardzo różne. Ja już myślałam, że zostanę zniszczona, zdegradowana z poziomu podłogi potem.
Opinie są skrajne, od skrajnie negatywnych po skrajnie właśnie w skrajnie zachwyty, także są bardzo różne.
Dobrze, że są te pozytywne, bo ja się bałam, że będą tylko negatywne. Zostanę oskarżona o to, że źle wpływam na dzieci, albo prokurator zacznie mnie ścigać o propagowanie przemocy małoletnich, nie wiem. Ale no, to było coś, o czym marzyłam i myślę, że to jest książka, no, jeśli dzieci mają tą książkę dostać, to ja myślę, że jednak ta książka wymaga jakiegoś komentarza dorosłego, na pewno, 100%. Nie każde dziecko może ją obejrzeć. No ale to jest chyba jedna z takich książek, które zawsze chciałam mieć w rękach. Zawsze coś takiego chciałam zrobić. No i książki Martina Widmarka. Bardzo mi się podobają te ilustracje. To jest coś takiego, że jak do nich wracam, to nie mam czegoś takiego jak do niektórych ilustracji, że o Boże, ja to zrobiłam, nie sobie odważę. Mówię, o nie, jak mogłam coś takiego zrobić? Dlaczego? Na targach czasami ktoś przychodzi z taką książką, której nie lubię i dlaczego to kupujecie? Nie.
Wracając do horroru, to może to wcale nie jest takie złe, że te opinie są skrajne, że się pojawiają i takie...
Nie, no bo to znaczy, że ta książka po prostu budzi emocje, że wywołuje emocje, tak.
Że porusza ludzi.
Że nie można koło niej tak po prostu sobie przejść obojętnie. Dobra, książka, fajnie, nie?
No ostatnio omawialiśmy w odcinku książkę, która tak naprawdę zniknęła. Została wydana w 2014 roku z ilustracjami pani Górowskiej. I to było...
O Ślimaku? Nie.
Nie, nie, Podróż do Gwiazd. O nie, o Ślimak jest już na...
To jest Bogucka.
Tak, już jest do druk.
No właśnie,
tak. Tak, to zniknęło, ale jak się jeden nauczyciel oburzył, to już jest do druk.
A teraz Harry Potter. Dzisiaj widziałam wszędzie jest Harry Potter przez płonące książki.
Tak, wczoraj była ta akcja właśnie z Harry Potterem gdzieś. No.
Zarobi. No.
Ale tak to działa niestety.
No tak, oczywiście. Była taka książka właśnie, coś o komunii. Prawda? Jakieś kilka lat temu była książka o komunii, o takiej dziewczynce, która szła do komunii i to było przygotowanie. I tam było coś takiego, co się strasznie nie spodobało katolikom. Znaczy tym skrajnym katolikom. I był tak straszna nagonka na tą książkę, że podobno się skończył nakład. Było potem jeszcze ileś nakładów, że to wydawnictwo podobno się w ogóle podniosło. Chyba że ta książka jakoś...
Ja myślę, że
Ślimak... Jakiś skandal by mi się przydał, jakiś mały skandalik. No, nie pomyśleć o tym.
O Ślimak sam jest tym przykładem właśnie tej książki. No ktoś napisał historię o Ślimaku takim, jaki Ślimak jest naprawdę w przyrodzie.
Ta książka ma już kilka lat. Dziwię się, dopiero teraz została zauważona.
Nie wiem, może czas na jakąś małą aferę wokół horroru, tak? Teraz.
Możliwe, że Drodzy do Gwiazd, bo to chyba Droga do Gwiazd była ta książka, którą omawialiśmy. To była o Elżbiecie Heweliusz. Bardzo ciekawa książka, złożona jakby z jej wspomnień, do tego były ilustracje i ona po prostu zniknęła. naprawdę nie ma żadnych opinii na jej temat. Może się tam gdzie niegdzie pojawi jakaś recenzja.
A to jest najgorsze, co może się przydarzyć w książce, prawda? Żadnych.
No, z recenzjami jakimiś w internecie, no bo wspieramy się często opiniami innych, żeby po prostu porównać, tak, co ludzie piszą, co mówią o książkach, o których mówimy. No to o tej faktycznie było cicho, po prostu pojawiła się, ktoś o niej coś napisał, że taka książka się pojawiła na rynku i to byłby na tyle właśnie.
Ale to też kwestia zaangażowania wydawcy, bo wydawcy jednak powinni współpracować z recenzentami. Zazwyczaj jest tak, że wysyłają książki do recenzentów i to tak powinno wyglądać. Ale czasami jest tak, że jak książka zbudza zainteresowanie, to recenzenci sami się upominają o tą książkę.
To był bardzo przyjemnie spędzony czas i mamy nadzieję, że wybawiliście się równie dobrze jak i my. Linki do prac Emilii Dziubak znajdziecie na stronie cosiczyta.pl/71. Nie będziemy linkować oczywiście do wszystkich książek, które Emilia zilustrowała, ponieważ jest ich naprawdę bardzo, bardzo dużo, ale te najważniejsze informacje, które na pewno będą wam przydatne, znajdziecie właśnie na tej stronie cosiczyta.pl/71. Do usłyszenia.